Internet Beta i seryjni marketerzy przedstawiają. Beta Sztafeta. Podcast, w którym ludzie internet bety rozmawiają o sprawach, w którym każdy najpierw gości, później prowadzi, a potem leci to dalej. Nazywam się Kasprzyk Michał i jestem tu z powodów technicznych. Jest też Bis Łukasz z Puszki.
To ja.
I razem poprowadzimy cię przez tę sztafetę.
Drobnie brawa!
W tym odcinku prowadzi Radek Wierzbiński, a gości Anna Bielicka. Radka poznaliśmy odcinek temu, gdy gościł. A Anna Bielicka to z wykształcenia konstruktorka budowlana. Ale budować to buduje, nie budynki. Budowała startup zakupów impaktowych. A teraz jego ideę kontynuuje w portalu zrzutka.pl. No i jest product ownerką. Wow, wow, wow.
Cześć.
Cześć Aniu, dzień dobry. Miło ci widzieć.
W pierwszym segmencie lecimy trójkami. Padają trzy pytania z listy i trzy szczere odpowiedzi. Na każdą jest max minuta. Mierzymy.
Chciałem cię zapytać na początek, o czym będzie...
A raczej było w roku 23?
Twoje wystąpienie, jakbyś mogła się podzielić.
Moje wystąpienie jest na temat połączenia fundraisingu z e-commerce'em. Jak połączyć te dwa światy, jak zrobić coś dobrego dla społeczności, nie tylko szukając nowych dróg, ale wykorzystując te, które są obecnie, zmieniając swoje dotychczasowe tendencje zakupowe, chociażby.
Ej, miała być minuta.
Do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Powiedz mi, bo mówisz o łączeniu różnych rzeczy w swoim wystąpieniu, jak podchodzisz do zjawiska work-life balance? Czy te dwa światy, da się je pogodzić, nie da się pogodzić? Jakbyś mogła nam trochę o tym opowiedzieć?
Ja słyszałam stwierdzenie, że jeżeli lubi się to, co się robi, to się nie pracuje ani jeden dzień. Według mnie to nie jest do końca prawda, bo jednak dobrze jest postawić granice. Dla mnie jest ważna i rodzina, i praca, ale nigdy nie zdecydowałam się na pracę, która nie sprawia mi w ogóle radości. Więc łączę to w ten sposób, że ile mogę, 100% siebie daję w pracy, ale też staram się zachować tutaj czas i pewne proporcje, które ułatwiają życie i nawet pozwalają złapać lepszy dystans.
Jesteś wielka.
Jasne. No właśnie, to jest ciekawe. Też powiedziałaś o tym dystansie. Jakbyś miała teraz jakąś radę dać sobie z tego wieku 18 lat, znaczy widzę, że nadal masz 18, ale jakbyś miała gdzieś dać jakąś radę ani 18-letniej z tej perspektywy dzisiejszej, to co by to było?
Myślę, że większą wagę przywiązuj do ludzi, którymi się otaczasz i korzystaj z ich rad i korzystaj z ich mądrości. Bo to, z kim się obracasz, w jakim otoczeniu żyjesz, bardzo wpływa na twój, nawet na twoją neuroplastyczność mózgu. Ze względu na to, że każde jedno doświadczenie, każda jedna nauka zmienia twoje synapsy i naprawdę można wiele osiągnąć, po prostu ucząc się od innych.
Ciekawe.
W drugim segmencie hulaj dusza. Gadajcie o czym chcecie. Pytania z listy, z głowy lub z serca. Max 10 minut.
No właśnie, to może nawiążę nawet z tego trzeciego pytania do tego wątku, do którego zaczęliśmy, mianowicie samego tematu i gdzieś połączenia tematów fundraisingowych. Czy tu było tak, że inspiracją był dla ciebie ktoś, a jeśli tak, to kto? I generalnie jak to się stało, że w ogóle tym tematem się gdzieś zajęłaś?
Cieszę się na to pytanie, bo rzeczywiście inspiracją były moje dzieci. Ja ogólnie jestem z wykształcenia konstruktorem budowlanym. I dopiero przy drugim dziecku odkryłam, że ściany nie są z gumy, tak można to ująć, bo moje dzieci generowały taką ilość potężną wszystkiego w domu, jakby foteliki, wózeczki, zabaweczki, książeczki, ubranka i ja starałam się to oddawać innym osobom albo wymieniać z innymi rodzicami, tak żeby po prostu tego nie gromadzić, ale niestety się czasami nie dało, bo nie było komu tego oddać. No i jak mi to wszystko kiedyś spadło na głowę, to stwierdziłam, dobra, to jeżeli nie ma takiego miejsca, to jest stworzę.
Brawo!
I wtedy skontaktowałam się z moimi kolegami programistami, zapytałam się o radę, bo byłam totalną zielonką w tym temacie. Odradzili mi to, bo powiedzieli, duży temat, skomplikowany, może lepiej skupić się na jednym, może od MVP zacząć. Daj mi bardzo ciekawe książki do przeczytania. Z racji tego, że miałam dwójkę dzieci, to nie było takie proste. Ale przyszedł moment, kiedy one rzeczywiście się przydały, bo próbowałam uśpić moją córkę. Tak stwierdziłam, że skoro to mądre książki, to jeżeli działałem tak jak podręczniki w szkole, to prawdopodobnie ona uśpi po 5 minutach i rzeczywiście tak było. Ale książka była na tyle ciekawa, polecam każdy moment dla Lean Startup, że ona zasnęła, a ja przeczytałam tę książkę w tym czasie, kiedy ona spała, do końca, równocześnie tworząc moją pierwszą grupę licytacyjną na Facebooku.
Jestem pod wrażeniem.
I od tego się zaczęło. Tak naprawdę stworzyłam miejsce wymian między rodzicami. Ale jak się okazało za chwilę, potrzeba była inna. Jakby robiłam research innych grup licytacyjnych i okazało się, że największą potrzebą jest zbieranie środków i fantów na licytacje na cele charytatywne. Jakby to jest tak olbrzymia potrzeba, że zapraszając swoich znajomych do grupy, prosząc ich o zaproszenie swoich, odzew był niewielki, ale w momencie, kiedy zapraszałam rodziców dzieci niepełnosprawnych, oni sami z siebie zapraszali po setki swoich znajomych po to tylko, żeby tworzyć zasięgi, tworzyć posty licytacyjne i po prostu zbierać środki tak naprawdę na życie, bo dla nich to nie ma czasu na stracenie, tak? To nie jest tak, że wrócę do tego za tydzień, za miesiąc, za rok, bo te środki są potrzebne tu i teraz. Więc pivotowaliśmy tą grupę. Ona rzeczywiście stworzyła się jako grupa licytacyjna, ale ta praca administratorów grup, ja byłam też administratorką, to jest praca wolontaryjna. Oni robią to po godzinach, oni mają swojego życia w ogóle. Oni cierpią bardzo poważne depresje ze względu na to, że nie zawsze zdążą. To jest mega obciążenie psychiczne dla nich. Więc tutaj wychodząc naprzeciwko ich oczekiwaniom, chciałam stworzyć portal, który będzie takim narzędziem, żeby nadal wykorzystywać licytacje na Facebooku, żeby móc udostępniać te licytacje, jakby połączyć dwa światy. Tych licytacji facebookowych, gdzie jest społeczność, gdzie są interakcje między użytkownikami i świat zrzutkowy, który daje takie solidne narzędzie do licytacji. Więc we współpracy ze zrzutką.pl po prostu stworzyliśmy to narzędzie.
Jak się mi to podoba?
I z czego jakby czerpiesz taką, wiesz, energię? Bo to jednak, jak sama powiedziałaś, to jest też jednak pewne obciążenie chyba, które za tym idzie, by nie powiedzieć bardzo duże obciążenie, prawda? Więc pewnie też to są bardzo często zrzutki, które dotyczą dzieci. Więc sama pewnie będąc mamą, wydaje mi się, że to może być obciążające. Jak sobie w tym radzisz?
Tak, jeżeli chodzi o zrzutki dla dzieci, one są bardzo obciążające, ale też zdarzyły się zrzutki, na które nie zdążyliśmy zabrać środków. I wtedy robi się zdjęcie czarno-białe i rzeczywiście z jednej strony to jest ogromny balast psychiczny, a z drugiej strony to jest jeszcze większa motywacja do tego, żeby no jednak nie odkładać tej pomocy na później, bo tego później może nie być.
No właśnie, bo to jest takie balansowanie pewnie też nad tym, w jaki sposób prowadzisz tę działalność, a też takim myśleniem długoterminowym. To co za chwilę może się zadziać? Masz już w to głowie, czy tak naprawdę gdzieś też na bieżąco śledzisz, jak powiedziałaś, analizujesz, w którą stronę pewne rzeczy idą, być może rozmawiasz też z tymi grupami odbiorców. Jak wygląda myślenie o, no, na koniec dnia też trochę produkcie, tak? Bo to też jest jakiś rodzaj produkt.
Tak, jakby no na tą chwilę na zrzutce już jest ten produkt gotowy. Są licytacje charytatywne, jest marketplace, ale jak sam wiesz, najlepiej. Można to rozwijać w nieskończoność i ułatwiać życie i użytkownikom i poprawiać user experience, żeby każdemu żyło się łatwiej. Jest też tutaj bardzo duże pole do marketingu tego rozwiązania, więc mamy, zrzutka ma teraz domenę europejską fortfund.com i tam też będzie to rozwiązanie zaimplementowane. Dlatego chcieliśmy tutaj i w Polsce, i za granicą w ten sposób promować ideę Zero Waste, Sharing Economy, żeby ludzie już na etapie zakupów pierwszy raz mieli świadomość, że lepiej kupić coś dobrej jakości, a później to przekazać komuś dalej i już zamiast kupować to w innym sklepie sprawdzić, czy jest to w marketplace pierwszego wyboru, tak, żeby wpłacać środki od razu na cele charytatywne.
Czy myślisz, że państwo nie dowozi?
A co ty?
I to jest też z powodu, dla którego tymi tematami się musisz zajmować, czy nawet gdyby państwo dowoziło, to być może ten obszar byłby takim, który naturalnie być może z ciebie wyszedł i gdzieś powstał. Ja wiem, że to jest bardzo hipotetyczne pytanie, natomiast gdzieś zastanawiam się też po prostu nad tym, na ile myśląc o tym trochę jako projekcie, jako biznesie, na ile to jest trochę bycie Don Quixotem.
Nie wiem, czy kojarzę taką osobę jak duńska wolontariuszka Anja Lindgren-Löwen. Ona, będąc w Nigerii, zobaczyła chłopca, który był wyrzucony z domu, oskarżony o czary. I ta jedna osoba zmieniła świat dla tego chłopca. To nie jest tak, że no nie czarujmy się, nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata. A jeżeli nie zmienimy świat dla innej osoby, to już jest dużo. To naprawdę robi robotę i motywuje do kolejnej zmiany. Więc ona, zakładając zbiórkę, wykorzystując dostępne technologie, które mamy, zmieniła nie tylko dla niego świat, ale założyła fundację Land of Hope, która działa w Nigerii i pomaga innym dzieciom, które są dotknięte tym samym problemem. Więc nie oczekuję, że do 2030 roku będziemy mieli spełnione cele CSR-owe, bo to nie jest możliwe, tym bardziej w kontekście tego, co się dzieje aktualnie na świecie. Ale jeżeli każdy z nas byłby choć odrobinę lepszy dla siebie, to na pewno świat będzie dużo lepszy.
Drogie brawa!
No właśnie, to jedna rzecz, którą każdy z nas, niezależnie od tego, w jakiej branży siedzi i co robi, to jaka mogłaby być taka, żeby zmieniać świat. Znaczy ja wiem, że to jest z kategorii być może Paulo Coelho, ale może nie. Może masz jakąś taką myśl, która byłaby taką uniwersalną, którą mogłabyś powiedzieć, nie wiem, swojemu tacie czy mamie, ale też swojej koleżance, czy komuś jeszcze młodszemu. Jest coś takiego w ogóle?
Uwaga, ważne.
Myślę, że to jest empatia. Jakby empatyzując z innymi ludźmi i przekładając ich doświadczenia na nasze życie, jesteśmy w stanie nie tyle zmienić ich życie, ale bardziej świadomie podchodzić do tego, co robimy. Do naszych zakupów, do naszych decyzji, do tego, w którym stronę ma po prostu iść ten świat.
Jasne. Ja tej energii dosyć dużo już odebrałem, empatyzując się z nią. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki również. Ania, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo Ci dziękuję.
To byli Radek Wierzbiński i Anna Bielicka. A w następnym odcinku Anna prowadzi. Dołączy do niej Jakub Macyszyn. Nie chcesz przegapić odcinka? Wejdź na seryjnimarketerzy.pl i zapisz się na alerty mailowe. No i kup bilet na betę, bo jest kultowa. Linki w opisie. Pa, pa!
Podcastowanie.